Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Proszę Państwa, dotarłem do materiału OSW. Oczywiście Ośrodek Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. A takie syntetyczne opracowanie, analityczne, syntetyczne, opracowanie, które się nazywa Niezbędny partner drugoplanowy Europa w polityce Chin w okresie rządów Xi Jinpinga. Podpisano Marcin Kaczmarski, współpraca Jakub Jakubowski. Mili Państwo, no więc tutaj zastrzeżenie mam do samego tytułu, bo to by oznaczało, że okres rządów Xi Jinpinga już się kończy, lub się skończył. No bo Europa w polityce Chin w okresie rządów Xi Jinpinga, podczas gdy te rządy trwają, a one są, one istnieją, one istnieć będą i jeszcze myślę, że przynajmniej do, jak on zaczął w 12 roku, no to w 22, czyli jeszcze chwila, jeszcze 6 lat minimum. Więc jak, no ale to powiedzmy sobie, może to jest czepianie się, prawda? Czepianie się? No nie będzie, że to jest czepianie się. Proszę Państwa, ci ludzie, znaczy czy ten człowiek, wszystko jedno, dosyć dużą materię stworzyli, ale na początku są tezy. Tezy, z którymi nie ze wszystkimi się zgadzam, ale chciałem przedstawić Państwu te tezy, bo uważam, że warto. Czytam. Punkt pierwszy. Europa, rozumiana zarówno jako Unia Europejska, jak i poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz kraje Bałkanów Zachodnich, odgrywa specyficzną rolę w polityce Chin. Z jednej strony zajmuje miejsce drugoplanowe, ustępując pod względem ważności państwom Azji Wschodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony Europa jest największym partnerem ekonomicznym Chin i gospodarczym filarem chińskiego wzrostu na arenie międzynarodowej. Punkt 2. Druga teza. Chiny postrzegają Europę jako słabnącego aktora w skali globalnej, w dużej mierze podporządkowanego Stanom Zjednoczonym. W konsekwencji chińskie elity nie traktują Europy jako równorzędnego partnera i są przekonane o własnej przewadze oraz narastającej asymetrii we wzajemnych stosunkach. To jest jakby oczywiste. Chiny mają poczucie przewagi zarówno nad Unią Europejską, jak i nad poszczególnymi państwami europejskimi. Wewnętrzne podziały w Europie oraz swego rodzaju wyścig o jak najlepsze, tutaj najbardziej uprzywilejowane stosunki z Chinami, mające miejsce między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, dodatkowo wzmacniają chińskie poczucie siły. Jednocześnie Europa nie jawi się jako potencjalny rywal, zwłaszcza, że pozytywnie odnosi się do wzrostu znaczenia Chin na arenie międzynarodowej. Jest także oceniana przez chińskie elity jako bardziej otwarta na gospodarczą i polityczną współpracę z Pekinem niż Stany Zjednoczone i pozaeuropejskie państwa zachodnie. Z uwagi na wewnętrzne podziały, Europa jest ponadto traktowana jako łatwiejszy partner w negocjacjach politycznych i gospodarczych. Nie zgadzam się, ale... Trzecia teza. Europa ma kluczowe znaczenie dla Chin w wymiarze gospodarczym. Pekin dąży do utrzymania otwartości starego kontynentu na chińską gospodarkę, w szczególności na chiński eksport, lokowanie inwestycji oraz dywersyfikację posiadanych rezerw walutowych. Współpraca z Europą jest kluczowa zarówno dla powodzenia dla dalszej ekspansji gospodarczej HRL, jak i obecnie prowadzonych ekonomiczno-społecznych reform określanych jako przejście do społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu. Jedynie w pewnych sektorach ujawnia się konkurencja z Europą, ale zasadniczo obie gospodarki pozostają komplementarne względem siebie. Teza czwarta. Współpraca z Europą jest niezbędna dla poprawy pozycji Chin w międzynarodowym porządku gospodarczo-finansowym, przede wszystkim dla uwiarygodnienia chińskich działań w sferze multilateralizmu oraz głębokiego globalnego zarządzania. Poparcie ze strony Europy będzie istotne dla powodzenia prowadzenia, czy dla powodzenia procesu internacjonalizacji juana. To jest jakiś choś, to jest śmieszne zupełnie. Współpraca z Europą przyczynia się do łagodzenia obrazu Chin i tworzenia ich pozytywnego wizerunku. Ciekaw jestem, w którym miejscu. Odciągnięcie państw europejskich od Stanów Zjednoczonych i osłabienie więzi transatlantyckich ułatwią Chinom wzrost na arenie międzynarodowej. Ten facet chyba żyje w alternatywnej rzeczywistości. Teza piąta. Dla Chin istotna jest pasywna postawa i zaangażowanie Europy w dwóch kwestiach. Chińskich żywotnych interesów dotyczących integralności terytorialnej, czyli stosunków z Tajwanem, oraz sporów na Morzu Południowochińskim, to jest jedna rzecz dotycząca integralności terytorialnej, a także stosunków chińsko-amerykańskich. W swojej polityce wobec Europy Chiny usiłują zrównoważyć dwa impulsy. Punkt szósty, to jest szósta teza. W swojej polityce wobec Europy Chiny usiłują zrównoważyć dwa impulsy. Dążenie do wykorzystania konkurencji o względy Pekinu pomiędzy poszczególnymi państwami europejskimi oraz chęć wzmocnienia jedności Europy w obszarach korzystnych z punktu widzenia chińskich elit, tak jak utrzymanie otwartości europejskiego rynku. Jednocześnie Chiny konsekwentnie dywersyfikują stosunki z Europą, aby uniknąć uzależnienia od jednego partnera. Na tle zróżnicowanych, to jest siódma teza, na tle zróżnicowanych mechanizmów współpracy z Europą stosunki dwustronne wciąż pozostają głównym narzędziem chińskiej polityki. Pekin stosuje metodę nagradzania i karania poszczególnych państw. Poza współpracą dwustronną z najsilniejszymi państwami Unii, czyli Niemcami, Wielką Brytanią i Francją, kultywuje relacje z mniejszymi krajami. Chiny zaczynają również eksperymentować z formatami wielostronnymi. Znaczy, nie rozumiem, ale to chyba kwestia nie mojego rozumienia, a tutaj nagradzania i karania, szczególnie tych państw starych, zresztą państw nowych również. Nie, to się zupełnie kupy nie trzyma. No, więc Chiny zaczynają również eksperymentować z formatami wielostronnymi. Stworzyły unikatowy format współpracy z Europą Środkowo-Wschodnią 16 plus 1 oraz promują koncepcję nowego jedwabnego szlaku jako nowej formuły rozwoju współpracy z poszczególnymi państwami europejskimi. Ponadto Pekin coraz większą wagę przykłada do dialogu z instytucjami Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych. Ósma teza. Dobrą ilustracją modelowych z punktu widzenia Pekinu stosunków z Europą jest inicjatywa powołania Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych AIB, ogłoszona przez Chiny w 2015 roku. Wiele krajów europejskich zgłosiło do niego akces w charakterze członków założycieli, tym samym uwiarygadniając chińską wizję globalnego zarządzania i promując wzrost pozycji Chin w porządku międzynarodowym. Jakby naturalne. Proces akcesji nie był koordynowany na poziomie europejskim. No bo wszyscy, bo to był pęd, to był owczy pęd. Przepraszam za te moje komentarze, ale nie potrafię się oprzeć temu. A dodatkowo państwa europejskie przystępowały do tej inicjatywy w sytuacji otwartego sprzeciwu ze strony Stanów Zjednoczonych. To jakby ich problem, prawda? To Chiny może tylko cieszyć administrację w Pekinie. Proszę Państwa, więc ja dużo by gadać, prawda? Ja bym bardzo chętnie się zaczął, czy przepraszam za te wtręty, które miały miejsce moje od czasu do czasu, ale ja się nie potrafię przejść do porządku dziennego nad bzdurami lub nad ewidentnymi jakimiś przeinaczeniami. No nie potrafię i nic na to nie poradzę. Te tezy, no tutaj jest trochę pomieszane są sprawy gospodarcze, znaczy nie trochę, po prostu wymieszane są generalnie sprawy polityczne i gospodarcze powinny, a nie powinny moim zdaniem. To taka jedna ogólna. Ja myślę, że nieszczęściem polskim, to tak generalnie, nieszczęściem polskim jest to, że my chcemy być tacy globalni, że my chcemy myśleć globalnie, że my chcemy widzieć wszystko globalnie. Ten Instytut Studiów, ten Ośrodek Studiów Wschodnich też chce widzieć wszystko globalnie. Natomiast ja myślę sobie, że byłoby bardzo rozsądne, zdecydowanie bardziej rozsądne, gdyby analitycy tego ośrodka zabrali się za robienie analiz, co można zrobić, co w Polsce można zrobić, co Polacy mogą zrobić i na kogo mogą liczyć w Pekinie, aby stosunki gospodarcze polsko-chińskie były zupełnie inne. Jaki wypracować model stosunków gospodarczych, jeśli oczywiście władcy Polski na to pozwolą. Ja oczywiście nie mówię tego ironicznie, nie. To jest, my mamy władców i to widać zresztą, słychać, czuć. Wszędzie, na każdym kroku. Część tych władców siedzi w Berlinie, część w Brukseli, część w Moskwie, część w Nowym Jorku, część to są Żydzi, więc siedzą wszędzie, po kolei w każdej z tych wymienionych już stolic. Więc my mamy, a jesteśmy miejscem w Europie, które obsiadają wszystkie pasożyty, bo miejscowe elity na to, łuże elity na to pozwalają. I tutaj chciałbym, wolałbym osobiście czytać analizy dotyczące Polski, ale ja rozumiem, dlaczego takiej analizy nie przeczytam, bo wtedy Ośrodek Studiów Wschodnich mógłby mieć po wyprodukowaniu takiej analizy gigantyczne problemy, bo powiedziałby coś od siebie, a to przecież jest zabronione. W Polsce mówienie czegoś od siebie, na własny rachunek, na własny koszt, to nie jest nie tylko mile widziane, to w ogóle nie jest widziane. Tego się nie robi. No i dlatego dlatego nasza pozycja, naszego kraju jest w takim, a nie innym miejscu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.